Jakie są ideowe źródła rosyjskiej agresji na Ukrainę? Jaki intelektualny background stał za tą decyzją o uderzeniu w Ukrainę? Piotr Kwieciński napisał książkę na ten temat. Koniec ruskiego miru o ideowych źródłach rosyjskiej agresji. I o książce, a bardziej o problemie będziemy dzisiaj rozmawiać. Dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym ten program mogę robić. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję mecenasom. Zapraszam do obejrzenia mojego reportażu z Izraela, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie obejrzał, a teraz zapraszam na rozmowę.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej.
Piotr Kwieciński, były dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie, wydalony stamtąd przez władze rosyjskie. Witaj serdecznie.
Dzień dobry.
Po pierwsze, znamy się wiele lat, więc nie będę... Powiem wprost, znakomita książka. Naprawdę, i to robię nie dlatego, że się znamy tyle, tylko dlatego, że naprawdę jestem pod jej dużym wrażeniem. Gratuluję.
Dziękuję.
Pierwsze zdanie tej książki, które sobie wynotowałem, ale przeczytałem więcej niż pierwsze, brzmi tak. Nie doceniamy głębokości politycznego, ale przede wszystkim cywilizacyjnego zwrotu, którego dokonuje obecnie Rosja. Jak ta zmiana wygląda?
Ta zmiana, która się, ona się rzeczywiście dokonuje, jest pytanie, czy się dokona, bo to tak. Nie jest oczywiście prosta rzecz, ale no to ma być zmiana od kierunku zwróconego na zachód do, właściwie nie bardzo, bardzo wiadomo do czego, albo do takiej pogrążenia się w takiej własnym bycie odizolowanym, albo zwrot w stronę Azji. O tym zwrocie w stronę Azji to Rosjanie lubią mówić od dawna. Teraz ta Azja stała się ważniejsza jeszcze niż do tej pory, no bo po pierwsze, jak wiadomo, rozwija się gospodarczo bardzo szybko, znacznie szybciej niż Zachód. Po drugie, no, Zachód Rosję w związku z agresją na Ukrainie odrzucił niejako, prawda? Czy to się ten wzrost dokona, tego nie wiadomo, dlatego że no są jakby tutaj dwa bardzo ważne ograniczniki. Pierwszy ogranicznik to jest taki, że no zawsze powinno jednak do tanga trzeba dwojga albo więcej. A natomiast Azja, co sami Rosjanie przyznają, no nie uważa Rosji za część, za swoich jakichś pobratymców, prawda? Znaczy nie przyjmują ich tam jako odzyskanych Azjatów, prawda? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że Rosja dużo mówi o tej zmianie w stronę Azji, ale obserwatorzy wewnątrzrosyjscy i to z obu stron politycznych, także to nie tylko, zwracają uwagę na to, że to jest mówienie, natomiast, że Rosja, wszystkie radary rosyjskie są zwrócone nie w stronę Azji, są zwrócone na Zachód. Znaczy to jest dla Rosjan ważne, co Zachód o nich myśli, co Zachód o nich mówi, co Zachód robi. A co się tam dzieje w Chinach, w Indiach, tam w Pakistanie, no to interesuje specjalistów wyłącznie, prawda? Specjalistów w Rosji jest dużo, Rosja, to wschodnioznawstwo ma tradycyjnie na bardzo wysokim poziomie, ale to tylko specjalistów. A zwykłego Rosjanina to nie obchodzi. Zwykłego Rosjanina obchodzi Ameryka przede wszystkim, prawda?
Ale to też, co ważne, to zasugerowałeś, no ten wschód tak nie czeka, Azja nie czeka na Rosję. No, państwa Kaukazu wręcz się od Rosji odsuwają. Indie też nie są jakoś super entuzjastycznie nastawione. Owszem, nie są nastawione tak jak Zachód, jak Ameryka czy Polska, ale nie ma tam przesadnego entuzjazmu wobec wojny na Ukrainie. No, z Chinami sprawa jest bardziej złożona, więc rzeczywiście jakby takiego jest tak, że tam są witani. Ale ja przyznam, tak większość z nas pewnie, którzy nie zajmowali się jakoś głęboko Rosją, przyjmowałem tę retorykę antyzachodnią jako no taką reakcję na zaskakującą, znaczy Rosjanie byli zaskoczeni reakcją Zachodu, że ona była aż taka, no bo po 2014 roku mieli podstawy, żeby myśleć, że nie będzie tak silnej reakcji. No ja mówiąc szczerze, byłem przekonany, że to jest taka reakcja na zachodnią reakcję, tak? Na sankcje, na wsparcie Ukrainy, że to jest taka ta nowa retoryka budowana. No z twojej książki wynika, że to jest bardzo głęboko przemyślane i takie bardzo silne przekonanie i ta myśl budowana była przez lata i od dawna.
W jakiejś mierze tak, dlatego że stosunek Rosjan do Zachodu to właściwie zawsze był czymś bardzo specyficznym. To jest, z jednej strony to jest oczywista wrogość. Znaczy Rosja to jest coś bardzo dla niej specyficznego. Rosja się w ogóle niejako definiuje jako antyzachód. I zawsze się tak definiowała, prawda?
Za Jelcyna tak nie było.
Tak, oczywiście, no są oczywiście, że są takie historyczne jakby przerwy, ale no, generalnie natomiast zawsze się definiowała jako antyzachód i to Zachód, niezależnie od tego, jaką postać Zachód w danej epoce historycznej przybierał, to tożsamość rosyjska musiała być antyzachodnia, więc to z jednej strony. Ale z drugiej strony była też takie to jakiś rodzaj pożądania jakiejś specyficznej miłości, to najlepiej wydziwaczonej takiej, i związanej z tym zazdrości. No, to najlepiej ten słynny wiersz Błoka o scytach, to o tym mówi, że to Rosja to jest ten sfinks, który patrzy na Zachód, na ludzi Europy właśnie z nadzieją i miłością i właściwie tylko czego chce, to tego, żeby ich przyjąć do tej europejskiej rodziny. A bo jak się nie przyjmujemy, no to w tym momencie na przykład właśnie okażemy się Azjatami, ale to jest trochę nieszczere, prawda? Znaczy ten cały stosunek, bo Rosjanie tak naprawdę nie są Azjatami, prawda? W Azji uważani są za, jak gdybyś pojechać, nie wiem, do Korei i zacząć tam tłumaczyć, że Rosja to nie jest kraj europejski, to popatrzyliby jak na wariata, prawda? No więc tak.
Piszesz o tym, że to jest w zasadzie powrót do czasu sprzed Piotra, czyli sprzed reform, które miały tak westernizować się, byśmy powiedzieli, Rosję. Że to jest cofnięcie się aż tak potężne. Rozwiń to może i opowiedz, jakby skąd to się bierze.
No, bierze się to stąd, że no właśnie Piotr Wielki jest, jego reformy są właśnie symbolem tego, że Rosja w pewnym momencie wybrała ten kurs na zachód, orientację zachodnią. My tego trochę tak nie postrzegamy. Znaczy, polskie myślenie tradycyjne jest raczej takie, że to były łże reformy i łże uzachodnienie, prawda? No, Rosjanie na to patrzą, jednak patrzą na to inaczej. No i wręcz istnieje taka teza, że wtedy Rosja zdradziła samą siebie, prawda? Że odpowiedzią na to jest bolszewizm, który był w ramach pewnej optyki właśnie pewnego rodzaju reakcją prawdziwej Rosji przeciwko elitom, które tę Rosję oddzieliły się od tego rosyjskiego pnia, wydziwaczyły się, stały się właśnie zachodnie, prawda, nie swojskie. I to jest ten kierunek, ale raz jeszcze powiem, czy to się uda? Tego naprawdę nie wiem, dlatego że z wielu względów, o niektórych już mówiliśmy, a inne są też takie, że w Rosji jest antyzachodniość dość powszechna w tej chwili, ale nie ma entuzjazmu z kolei, nie ma entuzjazmu do tej wojny, nie ma entuzjazmu do zerwania z Zachodem. Tym się putinizm różni zresztą od bolszewizmu, między innymi. Wtedy był entuzjazm, prawda? Stalinowcy nieśli, mordowali z poczuciem misji, z entuzjazmem, prawda? Teraz tego w zasadzie, tego w zasadzie nie ma. Czy w takiej sytuacji taki gigantyczny ruch cywilizacyjny można zrobić? Mam wątpliwości. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że raczej to pozostanie tak, że Rosja się okopie w takiej jakiejś samotności, poczuciu generalnie obrazy, ale, nie sądzę, żeby się zmieniła jakoś bardzo.
No, temu antyzachodniemu zwrotowi też towarzyszy cała taka bardzo konserwatywna narracja, retoryka anty-LGBT, antyliberalna, anty temu wszystkiemu, co ten zgniły Zachód przynosi. Na ile to jest przyjmowane przez Rosjan i na ile to jest przez nich tak no, akceptowane, tak, i rozumiane.
W jakimś zakresie przyjmowane jest, dlatego że po pierwsze to już mówiłem, że te uczucia antyzachodnie są szczere, prawdziwe. Po drugie, jeżeli chodzi o na przykład o to nieszczęsne LGBT, to tego Putin nie wymyślił. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że nie tylko w Rosji, ale generalnie w krajach wschodniego prawosławia, tak bym powiedział, bo na przykład w Gruzji również, rzeczywiście homoseksualizm męski jest przyjmowany z niechęcią i odrazą, moim zdaniem większą niż na Zachodzie było to kiedykolwiek. Jest jakaś taka specyfika tych krajów. Natomiast powiedziawszy to, ja powiem, wróciłbym do tego, co mówiłem już, to znaczy tego, że Rosja się utożsamia, autoidentyfikuje jako antyzachód. Musi być skierowana przeciwko niemu. I to jest tak silne, i to jest podstawowy element rosyjskiej tożsamości i tożsamości władzy rosyjskiej, że tak Tylko trochę przesadzając, można powiedzieć, że postawić taką hipotezę, że gdyby, co oczywiście jest niemożliwe, ale teoretycznie, gdyby, powiedzmy sobie, na początku lat 2000 na Zachodzie zwyciężyła jakaś religijna prawica, jacyś, no ktoś w rodzaju amerykańskich teleewangelistów na przykład, kto nie zaczął sprawować rząd duszy na Zachodzie, coś takiego, to że w tej chwili Rosja dalej byłaby też by się nie cieszyłaby się, tylko dalej byłaby antyzachodnia, a wręcz mogłaby w związku z tym w tej chwili demonstrować swoją progresywność, swoją postępowość. I po Placu Czerwonym mogłyby chodzić gej parady z błogosławieństwem Putina. No.
Czyli to jednak nie jest jakieś głęboko zakorzenione podejście, tylko to jest instrumentalne potraktowanie, poszukanie narzędzia do uderzenia w Zachód.
Bardziej skomplikowane, bo to jest i tak jednocześnie. Mm-hmm. To znaczy na początku było to przeważało całkowicie instrumentalne tego traktowanie, ale z biegiem czasu, moim zdaniem, oni w to przynajmniej częściowo uwierzyli.
Mm-hmm. A piszesz też o tym, że według obecnej propagandy ta inwazja, czy atak na Ukrainę, to jest takie wydarzenie, które ma w ogóle na nowo konstynuować to państwo. Że to jest na miarę chrztu Rusi. I rzeczywiście to, czy to jest przyjmowane? Znaczy, jakby, czy to, bo to dla nas brzmi kosmicznie, nie? Bo to wszystko, o czym piszesz w tej książce, jakby, że piszesz, że to wszystko ma swoje jakby bardzo głębokie korzenie. Nie? Jakby, że, i na ile to jest absorbowane chociażby przez elity rosyjskie?
To znaczy, to jest przyjmowane, ale przez mniejszość społeczeństwa. Bo, jak już mówiłem, entuzjazmu dla tej wojny w Rosji nie ma. Nie znajdzie się go. Oczywiście to są wyspowe środowiska jakieś, prawda? Nacjonalistyczne, wielkoimperialne, gdzie ten entuzjazm oczywiście jest. Natomiast jeżeli chodzi o podejście zwykłych Rosjan, to entuzjazmu dla tej wojny nie ma w ogóle, nie ma też sprzeciwu, ale entuzjazmu nie ma. I w związku z tym przyjmowanie tego właśnie, że to jest właśnie wielkie wydarzenie właśnie na miarę chrztu Rusi i tak dalej, jest raczej wyspowe. Natomiast ci, którzy na przykład tej wojnie się nie sprzeciwiają, to raczej, właśnie mówię, nie mają do niej entuzjazmu, nie mówią, że to jest chrzest Rusi, raczej mówią, że jak już zaczęliśmy, no to trzeba wygrać, to trzeba iść do końca, bo inaczej się nastąpią bardzo złe rzeczy dla Rosji. To jest takie chyba najbardziej typowe podejście Rosjanina w tej chwili do tej wojny.
A czy dla Putina jest dzisiaj Związek Radziecki i rewolucja bolszewicka? No bo też w naszym takim dość stereotypowym rozumieniu, no to dlatego atakuje Rosję, tak, bo chce przywrócić dawny Związek Radziecki, tęskni za potęgą Związku Radzieckiego. Z tego, co piszesz, to nie do końca tak jest.
To znaczy, za potęgą Związku Radzieckiego bezwarunkowo Rosja tej...
Poza słową, poza tym wątkiem potęga.
Tęskni, ale właśnie wyłącznie za tym. To znaczy, o ile w Rosji jako takiej jest dużo nostalgii za Związkiem Radzieckim, nie tylko jako supermocarstwem światowym, ale również no, projektem społecznym, był tutaj właśnie spokój, była tam ta równość, pionierzy z Syberii latali nad Morze Czarne i tak dalej, i tak dalej. O tyle wśród tej rosyjskiej władzy raczej takich sentymentów nie ma. Tam jest sentyment za imperium. Ale za to imperium to jest bardzo wielki sentyment. Natomiast no, nie powiedziałbym, nie podpisałbym się pod taką tezą, że Putin usiłuje odbudować Związek Radziecki. On usiłuje odbudować imperium rosyjskie. Raczej w kształcie przedrewolucyjnym.
Car jest mu bliższy niż pierwszy sekretarz.
Zdecydowanie car jest mu bliższy niż pierwszy sekretarz. Jeżeli on odwołuje się do jakichś postaci historycznych, to raczej nie są radzieckie postacie, prawda? Więcej, no, twórca Związku Radzieckiego, czyli Władimir Lenin, jest postacią krytykowaną mocno. Właśnie... Po pierwsze za to, że zrobił rewolucję, a to w ogóle zawsze jest źle. Po drugie za to, że doprowadził do powstania republik związkowych i w tym ukraińskiej, co się w optyce rosyjskich nacjonalistów teraz mści, prawda? Mhm.
Czyli uważasz, że to jest przede wszystkim chęć odbudowy imperium i cały czas taki bardzo silny sentyment do potężnej władzy. I ten sentyment do potężnej władzy, rozumiem, jest nie tylko po stronie tych, którzy mają władzę i chcą ją jeszcze wzmocnić, ale to jest w ogóle takie silne poczucie Rosjan i taka emocja wobec władzy, że ona musi być silna.
Że ona musi
i niekoniecznie
być silna,
demokratyczna.
Że z nami to inaczej nie można, albo my inaczej nie potrafimy. Że to, co się być może udaje gdzieś tam na Zachodzie, to u nas się po prostu nigdy nie uda. I w związku z tym wręcz dochodzi to do takich tych, że co po niektórzy tam filozofowie, publicyści i tak dalej dochodzą do takiej mniej więcej opinii, choć nie artykułują tego tymi słowy, ale tak naprawdę, że patriotyczny Rosjanin nie może być demokratą. Że sam fakt bycia demokratą oznacza zdradę dla Rosji, bo to jest zdrada jej jakiegoś najważniejszego, czy w każdym razie bardzo ważnego elementu jej substancji.
Czyli dobry Rosjanin chce mieć potężnego władcę, może być tyranem, no, tak to już świat jest ułożony.
Więc bardzo dobry pisarz, aczkolwiek politycznie postać niezwykle ciemna, czyli Zachar Prilepin, nacjonalista, on jakoś czas temu coś napisał takiego, pisał o swoim ulubionym pisarzu, to znaczy o Aleksym Tołstoju. I on napisał coś takiego, że Tołstoj wiedział, oczywiście to są czasy stalinowskie, prawda? Ale Tołstoj się nie tyle się nie przejmował. Po prostu wiedział, że u nas po prostu władza jest, to on użył takiego słowa, azwieriewszaja. Zawsze. Władza rosyjska jest właśnie zezwierzęcona tego. To po prostu należy przyjąć jako, może nie mnie miły, ale dane. A ważne jest to, żeby ta władza właśnie budowała imperium. Budowała imperium, budowała potęgę zewnętrzną.
I z tego powodu, rozumiem, nie ma też jakiegoś powszechnego oburzenia na to, że oligarchowie nakradli i są tak potężni, bo dzielenie się z ludźmi z otoczenia władzy, nawet jeśli oni biorą to dla siebie, no to jest element naszego państwa, tak? To jest traktowane
trochę
jako pieniądze dawane państwu, no a te państwo no to są też ci ludzie, którzy nami rządzą.
Trochę tak, trochę tak. Znaczy istnieje stara rosyjska tradycja tak zwanego karmienia, czyli no to system w uproszczeniu polegający na tym, że urzędnik był wysyłany przez cara czy wielkiego księcia na jakieś tam stanowisko i miał też żyć z tego stanowiska tak. sobie, prawda? Więc to trochę tak. Trochę też no oligarchowie, póki oni byli, bo ich tak naprawdę w tej chwili nie ma, to zaraz to rozwinę, ale to nie byli lubiani przez Rosjan, ale chyba mniej dlatego, że kradli, bardziej dlatego, że kojarzyli się ich zwykłym Rosjanom z biedą. Z biedą, z anarchią panującą w państwie, prawda, no przecież oni, granica pomiędzy biznesem a strefą zorganizowanej przestępczości to była w Rosji w latach 90. na początku bardzo zatarta, prawda, jeżeli można w ogóle mówić o tej, o tej granicy. A teraz jest o tyle inaczej, że oligarchów klasycznych w Rosji już nie ma, dlatego że oligarchia to jest system, w którym pieniądze tworzą władzę. A tak było w Rosji w latach 90. Ale teraz już nie ma. Znaczy Putin, władza jest, czy wielka własność, zna swoje miejsce, nie próbuje wpływać na politykę, wręcz traktuje się bardziej jako dzierżawcy majątku.
Ale potężni ciągle.
Potężni, bo oczywiście bogaci, tak, jasne, ale to już nie są ludzie, którzy tak jak w okresie w pokoleniu Chodorkowski, ale nie tylko Chodorkowski, prawda, Bieryzowski, Abramowicz, którzy chcieli, uważali się za równych prezydentowi i chcieli dyskutować z nim na równi i wpływać na, nie tylko na swój biznes, tylko na właśnie kształt państwa. Oni też tego nie robią, to się tego boją. A zresztą Putin pokazał to im bardzo, w sposób bardzo spektakularny i finezyjny w pewnym momencie, mianowicie tego akurat w mojej książce nie ma, bo jak w momencie, jak ją pisałem, to jeszcze uważałem tę historię za jakiś fake news, ale potem już znalazłem potwierdzenia tego u poważnych ludzi, więc to nie jest raczej fake news. Natomiast w pewnym momencie, jak w tej wojny z oligarchami, Putin, jak już nie pamiętam, czy to był już jak został zamknięty Chodorkowski, czy jakoś przedtem, ale po jakimś takim mocnym uderzeniu, Putin powiedział, nie no, ale to okej, no to teraz odprężenie, teraz porozmawiajmy sobie w nieoficjalnej, przyjemnej atmosferze i zaprosił ich, tych pozostałych na przyjęcie, wystawne przyjęcie. Ono się odbyło i oni już doskonale wiedzieli, co im Putin właściwie powiedział, nie mówiąc. Mianowicie Putin ich zaprosił do willi Stalina w Kuncewie. I później któryś z nich mówił właśnie, no i to, słuchajcie, czy tutaj trzeba coś będzie jaśniejszego? Car zaprasza nas do domu Stalina. Czy nie jest jasne, co tutaj się dzieje? No jasne.
I ci, ale ci oligarchowie, nie wszyscy, pewnie każdy w jakimś tam różnym stopniu, no ale w swojej większości korzystali z dóbr, które daje im Zachód i często sami handlowali Zachodem, robili z nim biznes, wysyłali swoje córki, rodziny, sami kupowali nieruchomości na tym Zachodzie. No to jak oni teraz reagują na to, że nagle muszą być ultra konserwatywni i antyzachodni. Rozumiem, no, że sami sobie w swoim zachowaniu nie byli przesadnie konserwatywni.
Nie byli przesadnie konserwatywni. Chociaż oczywiście są też i tacy, ale oczywiście w większości swojej nie. No oni są oczywiście niezadowoleni. To, że są stali zamknięci w Rosji i że nie mogą sobie pojechać do Londynu, Nowego Jorku, tylko nie wiem, co najwyżej do Dubaju, prawda? i do Turcji, no to jest dla nich wielkie ograniczenie, że te wszystkie jachty na Morzu Śródziemnym, że one teraz stoją i bezpańsko, prawda, się marnują. Oczywiście, że oni są z tego powodu niezadowoleni, ale tak jak powiedziałem, to już nie są ludzie, którzy by mieli ambicje wpływania na politykę.
Nie, ja rozumiem, że oni są niezadowoleni, że nie mogą, że dostali sankcje, że granice są pozamykane, że te biznesy, że już nie mają 100 miliardów, tylko marne 50 albo 30, czego w swoim życiu przecież też nie, zupełnie nie odczuwają. Ale jak oni jakby się zderzają z tą retoryką, tak? I czy jest wobec nich oczekiwanie takie, żeby oni też manifestowali teraz swoje nawrócenie i żeby odwrócili się właśnie od Piotra?
No, jest takie oczekiwanie, ale ono nie jest też, bo to nie jest bardzo konsekwentnie wszystko tam robione. To, o ile powiedzmy sobie na samym początku wojny, w lutym, w marcu, w kwietniu nawet, można było oczekiwać, że to będzie bardziej konsekwentnie robione, o tyle właściwie w tej chwili no, na przykład no, nacjonaliści rosyjscy są niezadowoleni z władz, które ich zdaniem są za mało konsekwentne, miękkie. Że na przykład, to można porównać do czegoś takiego jak w Polsce, jak był marzec 68 roku i moczarowcy chcieli dokonać, myśleli, że skok, teraz skoczą i pozbawią te elity dotychczasowe wszystkich tych konfitur. No a towarzysz Gomułka bardzo szybko powiedział mi, że jednak nie. I oni zaczęli płakać, bo wtedy takie powiedzenie, marzec skończył się jeszcze w marcu. I coś podobnego, to co się dzieje w Rosji w jakimś aspekcie przypomina nasz marzec 68 bez antysemityzmu. Ale jest to taki właśnie skok wygłodniałych, części wygłodniałej elity na te miejsca, które do tej pory były im niedostępne. I w związku z tym, no, na przykład, pamiętam, pojawił się taki tekst, ilu jest profesorów w Rosyjskiej Akademii Nauk? Już nie pamiętam, powiedzmy, że 1000. Aha, 1000. A ilu spośród nich poparło specjalną wojskową operację? Otóż kilku. Ci pozostali, nie żaden sprzeciw oczywiście, nic takiego, ale też no, nie chcą się w to wpisywać, nie występują. Tak może być. Mają poprzeć, a jak nie, no to przecież znajdziemy patriotycznych, naprawdę patriotycznych profesorów, naukowców, patriotów, prawda? Więc to są takie tendencje, ale jak mówię, władze nie idą tutaj jakoś bardzo konsekwentnie. Znaczy można, będąc posłusznym w Rosji, można przeżyć i zachować to, co masz, bez jakiegoś skrajnego demonstrowania poparcia dla polityki władz.
A jaką rolę odgrywają właśnie teraz intelektualiści, ci eksperci? Czy wokół Putina kręcą się tacy ludzie poza jednym, dwoma nazwiskami, które znamy, czy pracują think tanki na jego rzecz, bo kiedyś słyszałem, że tamtejsze think tanki to tak pracują, że przygotowują ze dwie, trzy wersje interpretacji danego wydarzenia i potem władcy sobie wybierają jedno albo drugie, albo jesteśmy prozachodni, albo antyzachodni, bo możemy dokonać dowolnego zwrotu.
Tak było rzeczywiście. Jak jest teraz, oczywiście nie wiem, to jest niesłychanie hermetyczna władza rosyjska. Zresztą to w ogóle zawsze była, znaczy to jest w ogóle ich tradycja, prawda, tak, państwowa. Natomiast intuicyjnie wydaje mi się, że tak nie ma. To znaczy, że oczywiście tak było w dużej sytuacji, ale w tej chwili politykę określa Władimir Putin w zasadzie jednoosobowo. Jest tutaj pewien niuans, że tak powiem. To znaczy, Putin z całą pewnością jest dyktatorem i jednoosobowo określa tę politykę, ale tak jak na przykład ostatnio mówił Mark Galeotti, brytyjski bardzo dobry rusoznawca, on zwraca uwagę na Radę Bezpieczeństwa rosyjską, która nie podejmuje żadnych decyzji, ale filtruje sprawy. które dochodzą do Putina. Tak Zaleski mówił.
Znaczy nie przekazują mu wszystkiego.
Tak. I nie przekazują, a jak przekazują, no to też w jakiś określony sposób. I jego zdaniem otoczenie Putina w ten sposób jeszcze jakiś tam wpływ na bieg rzeczy ma, ale już w zasadzie tylko w ten sposób właśnie.
Ale rozumiem, że to nie jest tak, że ma grono swoich faworyzowanych i obłaskawianych intelektualistów, którzy przygotowują mu przemyślenia, refleksje, jakieś analizy.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to raczej w tej chwili ci polittechnolodzy, zresztą też czytałem, że w tym środowisku tam jest rozczarowanie duże, to znaczy poczucie, że zawód upadł. Nasz zawód politechnologów upadł. Kiedyś to byliśmy politechnologami tak naprawdę, a teraz jesteśmy w zasadzie propagandzistami. Staliśmy zdegradowani do czegoś takiego, do wiem, pisania przemówień, prawda, rzeczywiście kiedyś było inaczej, ale teraz już jest tak, jak jest.
Powiedziałeś o tym, tam przez moment wspomnieliśmy, pojawił się Stalin w tej opowieści, akurat dobrze, bo chciałem do tego nawiązać. Kim jest Stalin dzisiaj dla Putina, jak on jest portretowany? No bo z jednej strony to jest Związek Radziecki i to wszystko, co nie do końca nam się podoba, no ale z drugiej strony to jest potężny władca. Właśnie tak potężny, jakim chciałbym być.
Dokładnie tak. Stalin jest dla rosyjskiej elity kimś problematycznym raczej w tej chwili, bo o ile Lenin jest potępiany, o tyle ze Stalinem sprawa jest bardziej złożona. No to tak. Znaczy, jeżeli jest przywoływany, to jest przywoływany negatywnie. No może nie jest to potępianie tak, w sensie takim, żeby...
Ale nie za zbrodnie komunizmu, tylko za...
Za doprowadzenie do upadku imperium przede wszystkim, prawda? Choć za zbrodnie komunizmu w jakimś zakresie też, bo to nie jest tak, żeby to byli ci rządzący Rosją w tej chwili, żeby oni się uważali za następców bolszewików. Oni się uważają, nie wiem, właśnie coś w rodzaju nowej szlachty rosyjskiej. To jest coś takiego mniej więcej. Natomiast ze Stalinem sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że z jednej strony no nie sposób jednak uciec od jego zbrodni masowych popełnianych na Rosjanach zbrodni. Od kolektywizacji nie sposób jednak uciec. Od zbrodni na cerkwi, na ludziach cerkwi popełnianych, a to jest bardzo ważna rzecz, bo przecież władza obecna rosyjska jest z cerkwią w sojuszu ścisłym, prawda? W związku z tym to trudno tutaj od tego uciec. No,
to też jednak bardzo ważny element, ta cerkiew, nie? W tej całej twojej opowieści.
Tak. Ale z drugiej strony Stalin po pierwsze wygrał wojnę i wzniósł Rosję na poziom mocy, jakiego nigdy nie miała, no, a po drugie też, no, był właśnie tym wielkim gospodarstwiennikiem, jak się mówi, czyli państwowcem, czyli właśnie budował to państwo, rozwinął, zastał Rosję z Sochą, a zostawił z rakietami kosmicznymi i tak dalej, i tak dalej. Także do Stalina jest taki zniuansowane podejście.
Takie bardzo mocnym symbolem tego, co tam się dzieje, o czym też piszesz w książce, jest hymn. Jak co zrobił z hymnem Putin, bo to za Putina został hymn zmieniony. Melodia została, ale słowa zostały, ale zmienione zostały słowa.
Tak, i co jest charakterystyczne dla tej ciągłości putinowskiej, że nowe słowa napisał dokładnie ten sam człowiek, który napisał słowa pierwotnego hymnu radzieckiego, mianowicie pan Michałkow, ojciec zresztą reżysera Nikity Michałkowa i drugiego reżysera Andrzeja Konczałowskiego. I to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tej pomysłu na ciągłość Rosji, Związku Radzieckiego. Wtedy Putin tak tego nie tłumaczył. Wtedy Putin tłumaczył tak jeżeli chciał kogoś o tym przekonać, że to muszą zrobić gesty dla nostalgicznego elektoratu poradzieckiego, tak, żeby ten elektorat bez protestu przyjął reformy wolnorynkowe. Mówiąc najkrócej, tak wtedy mówił o tym sam Putin. Jak myślał, oczywiście nie wiem, ale teraz to wygląda w ten sposób, że to jest to bardzo konsekwentnie realizowana linia ciągłości politycznej władzy rosyjskiej i Rosji jako państwa. I to
rozumiem, się bardzo Rosji jako imperium.
I Rosji jako imperium oczywiście.
Tak. Z nową treścią, niekoniecznie taką socjalistyczną, nie wszyscy tak muszą mieć porówno.
Tak.
To właśnie brzmi jeszcze gorzej niż jeszcze groźniej z naszego punktu widzenia.
No tak, bez wątpienia tak. Przy czym też to jest skomplikowane, bo z kolei społeczeństwo rosyjskie jest dosyć egalitarne. To znaczy tam z tego rodzaju emocjami można się dosyć często spotkać, ale to już nie jest w tym momencie, ten egalitaryzm nie jest już w tym momencie doktryną państwową.
Mówiłeś o tym odwróceniu się od wschodu i takim zwróceniu na wschód, ale jednocześnie z tej książki rozumiem, że tak naprawdę to Rosja myśli nie o tym, że ma być częścią jakichś międzynarodowych wielkich układów, tylko ma być przede wszystkim ona, tworzyć te ewentualnie jakieś tam układy, że to Moskwa, Rosja jest najważniejsza na świecie, że Rosja nie musi mieć przyjaciół. Zresztą przytaczasz tam słowa wypowiedziane, czy napisane w XVII wieku, tak?
Aleksieja... W XVII, tak, Aleksieja Bestużewa Rumina.
Rumina, tak, kanclerza carycy Elżbiety Pietrowny.
Tak.
Zacytuję, bo to bardzo brzmi mocno i tak też niesamowite, że to było tak dawno temu. Rosja nie ma już przyjaciół i nigdy ich nie będzie miała. Rosja dorosła, teraz słabi się jej boją, a silni nienawidzą.
Tak, to jest moim zdaniem bardzo...
Jest tak w 2023
rok. 2023 rok, te słowa były wypowiedziane w pierwszej połowie XVIII wieku.
No, XVIII, nie XVII. XVIII, oczywiście, tak, przepraszam.
XVIII. I tak, no i to jest bardzo charakterystyczne to podejście Rosji do w ogóle świata, dookoła siebie. Ja tam dokonuję takiego porównania tam z taką inną znaną frazą wicehrabiego Templa, polityka brytyjskiego, który pierwszy sformułował to słynne zdanie o tym, że Wielka Brytania nie ma stałych sojuszników, tak, tylko stałe interesy.
Ale to jest inne podejście,
prawda? Bo wicehrabia Temple nie mówi właściwie swoim słuchaczom czegoś złego, tylko mówi po prostu staniemy przeciwko tym z was, którzy zagrożą naszym interesom, ale to jest nothing personal, prawda?
Tak.
A w tym, co mówi ten Bestużew Rumin, widać, to aż ocieka złością i jakąś nienawiścią, prawda? Do kogo? Właściwie do wszystkich, którzy nie są Rosją, prawda?
I tych wszystkich musimy w związku z tym podbić.
Musimy ich...
I w tym sensie cenimy bolszewików za to, tak, że chcieli podbić świat.
Tak, w tym sensie tak. Bolszewizm był, nie został Rosjanom narzucony przecież siłą. Był jakąś emanacją narodu rosyjskiego. Bolszewicy wygrali wojnę domową. To o czym świadczy pomoc zagraniczna. Jeżeli komuś była udzielana w czasie tej wojny, to ich przeciwnikom białym, a nie bolszewikom. Więc jak mówię, bolszewizm, podobnie jak putinizm w tej chwili, to nie jest coś narzuconego, to jest emanacja rosyjskości. I on tak bardzo, on tak łatwo wygrał i tak bardzo się przeżarł właśnie z rosyjskością, tak bardzo wszedł im w krew z kilku powodów, między innymi dlatego właśnie, że przynosił wielką ideę mocy, no to się już miało nazwać Związek Radziecki, a nie Rosja i tak dalej, ale no wszyscy wiedzieli, to jest to samo. I w ogóle wielką ideę, którą Rosja mogła nieść w świat. Bo to jest też taka ważna rzecz, że Rosja musi mieć wielką ideę. Nie tylko musi być potężna i wszyscy się mają jej bać, ale również ma mieć wielką ideę. Niepełna. Rosja wyłącznie potężna i której się wszyscy boją, ale która nie ma wielkiej idei, jest niepełna jakoś. To musi być, coś musi być. Co? A to oni o tym dyskutują od setek lat. No jakieś metafizyczne, jakieś wielkie metafizyczne przeznaczenie Rosji. Teraz taką ideologią, moim zdaniem, stał się ten tak zwany antyfaszyzm. I dlatego, gdyby nawet żadna Ukraina nie istniała, to trzeba by ją było wymyśleć i wymyśleć faszystów na tej Ukrainie, bo trzeba z nimi walczyć.
Polska się znakomicie nadaje do tego.
Jak najbardziej Polska się do tego nadaje. Ba, no przecież daje się słyszeć na przykład, że nie wiem, że Unia Europejska jest w tej chwili organem faszystowskim, prawda? No.
Ale jak mówisz o tej mocy, tej wiary w potęgę, w moc, jeszcze taką podbudowaną, głęboką ideą, to takie mam wrażenie, że to się mocno przebiło w świecie również, tylko w Rosji, ale w świecie. No przecież fascynacja potężną Rosją była na Zachodzie do 24 lutego, a może jeszcze parę dni po 24 lutym, no bo wszyscy myśleli, że to im się uda. I taka, ja mam często wrażenie, jak rozmawiałem z Niemcami, zresztą sam pytając ich, jakby z czego to wynika, bo jak tłumaczyłem, słuchajcie, przecież macie z Polską dużo większą wymianę handlową niż z Rosją, mówię o czasach kilka lat przed wojną. Macie 2,5 razy większą wymianę handlową z Polską niż z Rosją, dlaczego wy tak bardzo im ulegacie, czy jakby tak bardzo przecie, tam przecież tam nic nie ma. Kilka razy usłyszałem coś takiego, oczywiście nieoficjalnie, i to, że wiesz, u nas jest takie marzenie, nie? Jakaś taka jest wiara w to, że jest jakaś wielka Rosja, że oni, no, że przede wszystkim to jest kraj wspaniałych twórców, a skoro są wspaniali twórcy, to muszą być wspaniali ludzie i to musi być normalny kraj. Teraz są jakieś może przejściowe zaburzenia. To jest wielka przestrzeń też do robienia biznesu, współpracy, cywilizowania. Więc z tej propagandy dużo się przebiło.
Dużo się przebiło. Znaczy, jeżeli mówimy już konkretnie o Niemcach, no to jest tak, jak mówisz, ale jeszcze bardziej, bo na przykład istnieje sobie coś takiego, to się nazywa notatka czy zapiska Durnowo. Durnowo to był carski polityk, minister spraw wewnętrznych przez jakiś czas. On umarł w 1914 roku, a przedtem napisał do cara taki memoriał, którego generalnie przesłaniem było to, żeby Rosja, no rozsądnie bardzo, żeby Rosja, broń Boże, nie wchodziła do tej wojny już wtedy, którą się było wtedy czuć, a już na pewno nie przeciwko Niemcom. I car oczywiście nie przeczytał tego nigdy, bo tam Mikołaj II no, był jaki był, a Durnowo był mądrym człowiekiem. I ten memoriał, on mój się rozrósł, to jest takie właściwie, to nie jest tam one pager żaden. I on tam pisze między innymi taką rzecz bardzo ciekawą, że zwróćmy uwagę na cudzoziemców, którzy u nas się osiedlają. No to były czasy kapitali, przyjeżdżali ludzie, tam dyrektorzy rozmaici fabryk, sami kapitaliści, kupcy i tak dalej. Francuzi, Belgowie, Anglicy przyjeżdżają u nas, usiedlają się u nas, są oczywiście lojalni wobec naszego tego, ale to jest tyle. Niemcy natomiast rusyfikują się u nas w ciągu jednego pokolenia. Stają się po prostu nami. Nikt inny się tak nie zachowuje. No to jest ciekawa obserwacja. Znaczy jakaś bliskość, ta bliskość Niemców i Rosjan no ma rozmaite aspekty i nie wszystkie są, dają się zredukować wyłącznie do takich politycznie zrozumiałych, racjonalnych elementów.
Czy to wszystko, o czym piszesz w tej książce, to możemy zobaczyć dopiero teraz, dzięki temu, że wybuchła wojna i to wychodzi na wierzch? Czy można było zobaczyć wcześniej? A moje pytanie jest bardziej konkretne. Chcę się odwołać do swoich osobistych doświadczeń i wspomnień. Czy mieszkałeś ile lat w Rosji?
No teraz to 3 lata.
Ale jeszcze wcześniej.
A wcześniej tak, byłem korespondentem Rzeczypospolitej w Moskwie w roku 2011, wtedy prawie rok mieszkałem. Mhm. Znaczy, to jest dobre...
Jeśli chodzi o to, czy wtedy jakby, czy ty to... Czy to jest, co są twoje przemyślenia, które miałeś, bo zauważałeś takie rzeczy, a teraz no, miałeś czas, to zebrałeś to do kupy. Czy bez wojny byś to zrozumiał?
Wydaje mi się, że bez wojny miałbym pewne trudności. Znaczy nie, dużo widziałem oczywiście, ale też...
To się pewnie nie składało
odwołam
w obrazek.
Odwołam się do czegoś takiego. Mianowicie w 2011 roku, jak mieszkałem w Moskwie, jak chodziłem sobie tam ulicami, to miałem takie, nie opuszczało mnie stałe poczucie obcości. Mhm. To nie było poczucie zagrożenia, absolutnie się nie czułem zagrożony, to nie było poczucie, że nie wiem, że agresja jest wobec mnie zupełnie nie. To nie było też nawet poczucie takie, że nie wiem, że ja jestem lepszy, a oni są gorsi, też nie. Ale miałem poczucie kulturowej obcości. Cały czas. I w 2019 roku, jak tam przyjechałem, nie zostało tego w Moskwie, nie zostało tego poczucia obcości śladu. Moskwa się w międzyczasie zwesternizowała bardzo, ludzie się zwesternizowali. Ileś tam przykładów tego mógłbym dać. No, kompletnie nie miałem poczucia w Moskwie, tylko poczucia tej obcości. Poleciałem do Nowosybirska. Wróciło od razu, jak tylko wyszedłem z hotelu. Ale w Moskwie tego nie było. No a jednak Moskwa to jest kraj wybitnie scentralizowany, prawda? To jednak Moskwa nadaje, do tej pory tak zawsze było, prawda? No Moskwa i Petersburg w jakiejś mierze nadawały kierunek całemu krajowi. Wydawało się w tym momencie mi, że jednak że to jest ewolucja daleko idąca. I to, że nie to, co Putin zrobił, bo to można się było tego, ale to, że protest przeciwko temu oczywiście był, ale był tak ograniczony, jak na skalę tego kraju i na skalę tego miasta. Moskwa jest miastem o skali Nowego Jorku, prawda? Jednym z największych miast na świecie. No to jednak dużo nam powiedział.
A czy to wynika, ten brak protestu z takiego przekonania, że to jest okej? Może nie entuzjazmu, ale że my to rozumiemy i że rzeczywiście ta narracja trafiła na bardzo podatny grunt, czy to jest po prostu strach?
Jest i strach, oczywiście, to jest jasne. I przez ostatnie parę lat, znaczy od co najmniej od roku 2011-2012, kiedy tam była ta, już nie pamiętamy tego praktycznie, była ta fala demonstracji demokratycznych, jednego ruchu demokratycznego, który przez moment się wydawało, że w tej Rosji wtedy, że doprowadzi do czegoś poważnego. No,
wtedy wszyscy na świecie mieli, przecież Obama dokonywał pivotu, w Polsce politycy myśleli, nie chcę to mówić tylko, że jedna strona, bo generalnie tam myślę o tym, że z Rosją być może da się jakoś ułożyć.
Tak, ale ja mówię w tym momencie o tym, co się tak to wyglądało, tak, ale od tej pory władza rosyjska nie tylko udało jej się stłumić ten ruch demokratyczny rosyjski, ale przecież ona z roku na rok, jeszcze przed wojną, przykręcała śrubę. Znaczy Rosja z pierwszych miesięcy roku 2022 to nie jest ten sam kraj, co był rok wcześniej, to był 10 lat wcześniej, w sensie wolności, w sensie swobód, w sensie możliwości prowadzenia jakiejś działalności politycznej czy medialnej. Przecież już proces delegalizacji Stowarzyszenia Memoriał Zasłużonego zakończył się w okresie wojny, ale zaczął się przed wojną, prawda? I działy się tam rzeczy takie, których efektem to stało się to, że rzeczywiście ludzie się zniechęcili i wielu ludzi się zniechęciło i rzeczywiście wielu się bało, bo uznawało, że to i tak nic nie da, natomiast ja, jeśli nawet nie chodzi o pójdę do więzienia, ale stracę możliwości zawodowe swoje, prawda? I to tak się rzeczywiście działo, ale jest strach, ale jest też to, że to poczucie, że o którym już trochę mówiliśmy, to znaczy, że cały świat jest przeciwko Rosji i trzeba się tutaj bronić, bo inaczej nas coś złego z nami zrobią ci źli ludzie z Amerykanami na czele, to jest, nie wszędzie, ale to jest wystarczająco rozpowszechnione, żeby miało swój wpływ na zachowanie ludzi.
Obraz Rosji z tej twojej książki, który uzupełnia to, co widzimy na co dzień w telewizji czy na portalach internetowych, w relacjach z tego, co się dzieje, to jest koszmarnie ponury. To jest jeszcze gorzej niż widać w telewizji, bo jakby jak człowiek sobie uświadomi, że za tym, że to nie jest tylko jeden szaleniec, grupa potężna ludzi, którzy ma dzisiaj władzę i udało im się tam skołować umysły iluś ludzi i przekupić, zastraszyć i tak dalej, ale że to ma takie głębokie uzasadnianie w rosyjskości. To jakby nie zostaje nic sympatycznego dla nikogo. Znaczy trudno, jak jeszcze do niedawna można było sobie wyobrazić rozmaite grupy ludzi na Zachodzie, którzy mogą tam doszukiwać się czegoś sympatycznego w tej Rosji, to tu już nie zostaje nic, bo jest ten, jak mówisz, ten hymn, to dla mnie taki symbol, tak? Ten hymn, ten ze zmienioną treścią, ten Stalin, który wcale nie jest taki straszny, bo to, że tam mordował, to ma problem, ważny był potężnym imperatorem. Komunizm nie jest wcale już dzisiaj fajny w Rosji. To rozumiem, to coś, co jeszcze część społeczeństwa na Zachodzie mogło przekonywać. Koszmarnie ponure. To jest też taka Rosja, no, która nie daje cienia nadziei.
Jest to rzeczywiście koszmarnie ponure. Tak jak mówiłem, no, putinizm jest emanacją rosyjskości, prawda? Nie jest to jakaś, nie jest to nie wiem, przypadkowy wynik jakiegoś zbiegu okoliczności. I tak jak mówiłem, bardzo charakterystyczne jest to, jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jeszcze inna taka cecha, to jest fatalizm, prawda? To znaczy fatalizm, czyli mówiąc krótko, co ma być,
to będzie.
Jest takie słowo rosyjskie bieda, no po polsku też jest słowo bieda, ale to tam trochę, to jest takie, przyszła na nas bieda, na wszystkich przyszła bieda, no czyli ogólnie jakieś nieszczęście, ale raczej nie wynika z tego, że coś trzeba czynnie robić, żeby tego, no przetrwać trzeba, prawda? No to też jest taka cecha rosyjskości. Natomiast z kolei, bo my patrzymy z perspektywy ludzi Zachodu i to jest naturalne. Natomiast no też zwróciłbym uwagę na to, że perspektywa rozmaitych krajów będących, co się kiedyś nazywało trzecim światem, prawda? Teraz się mówi tam rozmaicie inaczej, no nie Zachód. Generalnie tego nie Zachodu bywa różna i inna. To znaczy nie ma już w tej chwili raczej czegoś takiego, żeby ktoś się tam zachwycał tą Rosją jakąś tam specjalnie, ale...
Szacunek do dużego gracza.
Do dużego gracza w połączeniu z przekonaniem, że no, wojna agresywna nie jest niczym w zasadzie dziwnym. Znaczy, to tak się robi politykę, prawda? No i
ale to pokazuje jednak podział świata, znaczy Zachód i Wschód. Nie?
No wschód, południe. Tak.
Południe, oczywiście, tak. Ale jakby, no, że ta część dla części zachodniej jeszcze są jasne, a dla Azji, czy dla części Azji, tak? Bo też ta Azja...
Nie są jasne, a przede wszystkim nawet jeżeli są jakoś jasne, to jest to odbierane tam na zasadzie takiej, że podstawowa rzecz jest taka, dlaczego my mamy słuchać dyktatu Amerykanów na przykład. Tak. I dlaczego my będziemy, niekoniecznie musimy tę Rosję jakoś kochać, ale będziemy z nią robić normalne interesy, bo dlaczego nie?
Tak. Optymistyczne jest to, czego chyba w twojej książce nie ma, to znaczy tego, że na szczęście to wszystko piszesz o narracji, mm-hmm. o opowieści, mm-hmm. o korzeniach ideowych, a nie o skuteczności. Znaczy ta machina... Póki co pokazuje się kompletnie nieskuteczna i to państwo jest do pewnego stopnia papierowe, chociaż piszesz tam też o gospodarce, która jest tak dziwnie, w dziwny sposób budowana inaczej niż u nas, dzięki czemu ma szansę przetrwać, ale ten system sprawowania władzy, egzekwowania nie jest skuteczny, bo tak samo mówisz, że wszystko jest takie na pół, na ćwierć.
No? Tak, to jest prawda. I w zasadzie władze rosyjskie muszą poświęcać cały czas, czy ogromną większość swojego czasu na pilnowanie, żeby się nie rozlazło, prawda, wszystko, żeby się te sznurki, te obejmy, czy nie wiem jak to nazwać, nie puściły, prawda?
A nie masz wrażenia, że puszczają teraz momentami, jak się tam Wagnerowcy z Szojgu naparzają i tak dalej?
To jest bardzo ciekawy w ogóle element sprawy, bo to są nie tylko Wagnerowcy przecież, tak. to są i inne prywatne kompanie, te firmy wojskowe. Jest Kadyrow ze swoimi Czeczenami. ale są też te oddziały, które są tworzone przez lokalnych gubernatorów, lokalną władzę, które tam tworzą jej, wysyłają, uzbrajają, wysyłają na front i które się w związku z tym czują, no są częścią armii, ale z drugiej strony czują się podporządkowane konkretnie w jakiejś mierze temu gubernatorowi, który ich tam stworzył. Czyli no, mamy do czynienia z pewnego rodzaju prywatyzacją tej wojny i no jak to się wszystko skończy, tego nie wiadomo, ale jeżeli to się skończy źle dla Rosji, no to tu możliwości takie, że to się to wszystko razem, no zostanie się to nagle kraj z iloma prywatnymi czy półprywatnymi armiami, no to jest taka też realna możliwość.
I będzie się rozpadał, czego się często boi Zachód, Niemcy się boją, że jak to się porozpada, to będzie groźne, no ale wtedy jest taka szansa, że oni się zajmą sobą i z walkami między sobą, a odczepią się od tych, którzy są wokół. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa, ale książka jeszcze ciekawsza. Bardzo państwa namawiam, naprawdę. To jest świetna, bardzo potrzebna, bardzo ważna rzecz. Dawno nie czytałem czegoś, co mnie tak poruszyło. Owszem, jest też kontekst, w którym jesteśmy, ale naprawdę to, żeby zrozumieć Rosję współczesną, warto to przeczytać, warto to przetłumaczyć. Zwłaszcza dać to ludziom na Zachodzie, żeby czytali, lepiej rozumieli. Teologia polityczna wydała tę książkę. Nie reklamuję, tylko, znaczy reklamuję, ale jakby bezinteresownie zupełnie. Bardzo zacne wydawnictwo i świetna książka. Piotrze, dzięki serdeczne.
Ja dziękuję.
To wszystko na dzisiaj. Przeczytajcie, jak mówię, tę książkę. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Subskrybujcie. A jeśli uważacie, że warto wspierać ten program, jeśli chcecie, żebym takie rozmowy robił, to wspierajcie na patronite.pl, bo dzięki temu ten program jest niezależny i takim pozostanie. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia, do usłyszenia.